Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Każdego dnia Triduum Paschalnego będziemy rozpoczynać naszą medytację wieczorną od konferencji takiej wprowadzającej w liturgię Triduum Paschalnego. Ta dzisiejsza będzie skoncentrowana na dwóch elementach, czyli na wprowadzeniu w ogóle do Triduum, no i oczywiście na dzisiejszej celebracji, czyli mszy Wieczerzy Pańskiej. Jeśli chodzi o Triduum, to zawsze pojawia się taki problem i trudność, jak liczyć te dni. Jak doliczyć się 3 dni, skoro przecież przychodzimy do kościoła w czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. Jakbyśmy nie chcieli liczyć, to nam to wychodzi 4. Oczywiście można byłoby powiedzieć, że na Triduum składa się Wielki Czwartek, Piątek i Sobota, no ale wtedy co z niedzielą? No przecież nie kończy się misterium zbawienia na złożeniu do grobu. Nie można przecież wykluczyć zmartwychwstania. Jeżeli liczymy niedzielę, no to co z czwartkiem? Czyli czwartku nie liczyć? Jak rozwiązać ten problem? Myślę, że są 2 podstawowe klucze. Pierwszy pochodzący ze starożytności. Już chociażby święty Ambroży z Mediolanu czy święty Augustyn mówili o Triduum Sacrum, ale myśląc nie o konkretnych dniach, nie licząc czwartku, piątku, soboty czy niedzieli, ale myśląc o tajemnicach z życia Jezusa. I mówili o Triduum Jezusa umęczonego, ukrzyżowanego, pogrzebanego i Jezusa zmartwychwstałego. Jezus ukrzyżowany, umęczony i ukrzyżowany. Jezus złożony do grobu i Jezus, który zmartwychwstaje. Te 3 wymiary, te 3, można byłoby powiedzieć, misteria z życia Jezusa stanowią całe Triduum. Ale również klucz liczenia czasu, to jest ten drugi klucz, który możemy spróbować przyłożyć do Triduum Paschalnego, klucz liczenia czasu w myśli hebrajskiej. W kalendarzu żydowskim dzień się rozpoczyna wieczorem, po zachodzie słońca. Z bardzo prostego powodu. Ano dlatego, że jak Pan Bóg stwarzał świat, to najpierw była ciemność, a dopiero potem stworzył światłość. Dlatego też dzień rozpoczyna się od ciemności, a dopiero potem, jakby w drugiej części dnia, następuje światłość. Jeżeli weźmiemy ten klucz do liczenia czasu, to wtedy okaże się, że faktycznie od czwartku wieczór rozpoczynamy pierwszy dzień, piątek wieczór rozpoczynamy drugi dzień i sobota wieczór rozpoczynamy trzeci dzień. I tak naprawdę Triduum Paschalne trwa właśnie od tej wieczornej mszy Wieczerzy Pańskiej aż po nieszpory zmartwychwstania. Do końca, praktycznie do wieczoru niedzieli trwa Triduum Paschalne, które obejmuje 3 dni. Ale jakby po wytłumaczeniu sobie tych 3 dni, trzeba sobie jasno powiedzieć, że cała logika liturgii jest taka, żeby tych dni od siebie nie oddzielać, ale żeby mieć takie przeświadczenie, że to jest jedno święto, które trwa przez 3 dni. Jedno święto, które jest rozłożone na szereg celebracji, bo te celebracje nie wyczerpują się tylko w tych wieczornych, ale również mamy liturgię godzin, którą będziemy też w naszej kolegiacie sprawować, chociażby tak zwane ciemne jucznie, jutro i w sobotę o godzinie 8 rano. Więc na szereg celebracji, którymi to jedno święto trwające 3 dni próbujemy jak najpiękniej przeżyć, jak najgłębiej w to święto wejść. Więc ten klucz myślenia, że to jest jedno, jedna tajemnica, jedno święto do przeżywania. Bo przecież zobaczcie, drodzy, że liturgia nam każdego dnia, choć będzie, naświetlała jeden z tych obszarów, który szczególnie będzie nam próbowała wyeksponować z tajemnic życia Jezusa, ale równocześnie wszystkie inne też będą obecne. I teologicznie, i będą obecnie literalnie w symbolice, w tekstach modlitw. No bo przecież dzisiaj będziemy sprawować mszę Wieczerzy Pańskiej. Przeniesiemy się z Jezusem do Wieczernika. Będziemy z Nim tam, gdzie On zapowiada swoją śmierć. On podarowuje swoim uczniom ciało i krew, mówiąc, że one będą wydane, że ta krew będzie wylana. Czyli jakby sięga ku przyszłości. bo to jutro, w piątek, jest dzień, kiedy On faktycznie wyda i przeleje swoją krew. Ale już teraz podarowuje swoje ciało i swoją krew. Więc już w Eucharystii jest obecne misterium krzyża. Ale przecież Chrystus, dając nam swoje ciało i swoją krew, daje je nam jako żyjące, chwalebne. W komunii zawsze przyjmujemy ożywione ciało Chrystusa, zmartwychwstałe. Wobec tego prawda o Jego zmartwychwstaniu już jest obecna w Eucharystii, którą dzisiaj celebrujemy. Podobnie będzie przecież z Jego męką i Jego śmiercią, kiedy będziemy jutro celebrować liturgię męki pańskiej. Z jednej strony będziemy czytać opis u świętego Jana całej drogi krzyżowej aż po ukrzyżowanie, ale z drugiej strony znów obrzęd zakończymy komunią świętą, czyli przyjęciem zmartwychwstałego Pana. Będziemy adorować krzyż, który jest znakiem męki, ale równocześnie ten krzyż jest chwalebny, jest uwielbiony. Dlatego go adorujemy, bo nie tylko jest znakiem męki i cierpienia, ale znakiem zmartwychwstania. W końcu w Wigilię Paschalną będziemy z jednej strony, śpiewając Exultet, mówić, że to jest ta noc, której baranek został zabity, ale równocześnie to jest ta noc, kiedy światłość pokonała ciemność, kiedy życie okazało się silniejsze od śmierci, kiedy zmartwychwstały opuścił grób. I to jest ta sama noc. Więc te tajemnice śmierci i zmartwychwstania będą obecne w każdej z celebracji, choć z racji tego, że dla nas nie sposób duchowo przeżyć wszystkiego naraz. Będziemy się koncentrować. Liturgia będzie nas tak fokusować na którymś wymiarze, każdego dnia trochę innym, żebyśmy byli w stanie, na ile to jest dla nas możliwe, wniknąć w głębie tych wydarzeń. No i dzisiaj będziemy przeżywać mszę Wieczerzy Pańskiej. Z racji pandemii nigdzie nie będzie sprawowany obrzęd mandatum, czyli obrzęd umycia nóg bezpośrednio. Bo liturgia rzymska opowiada o tym wydarzeniu, przypomina to wydarzenie, jak Jezus stał od wieczerzy i zaczął umywać swoim uczniom nogi. Przypomina na dwa sposoby. Słowem i gestem. Najpierw przez przeczytanie 13 rozdziału Ewangelii Jana, a potem przez celebrację tego obrzędu. W tym roku obrzędu braknie, ale to nie oznacza, że może braknąć duchowego przeżycia tego obrzędu. Cały clue jest w tym, żeby każdy z nas doświadczył tego, że to mi są umywane nogi, że Jezus wobec mnie klęka, nie brzydzi się mojego grzechu, tego, co jest brudem mojego życia, przyjmuje mnie, akceptuje, jest gotowy w pokorze i tej delikatności i czułości klęknąć i umyć moje nogi. Przeżycie tego obrzędu sprawia, że potem On mnie otwiera na miłość względem Niego i na miłość względem braci. Że chrześcijaństwo nie głosi moralizatorstwa. Czy masz być dobry, masz być doskonały, masz spełniać przykazania. Nie, chrześcijaństwo nie jest kluczem moralizatorskich obowiązków i powinności. Chrześcijaństwo jest odpowiedzią na doświadczenie miłości. Tylko dlatego Chrystus może nam dać przykazanie miłości, że najpierw jest tym, który nas kocha. Jego miłość zawsze nas wyprzedza. Jego służba zawsze nas wyprzedza. Ilekroć myślimy, że możemy Bogu usłużyć, to wtedy się okazuje, że On jest pierwszy. Że to apostołowie powinni być tymi, którzy usłużą Jezusowi. Przecież to jest Jego ostatnia kolacja z nimi, ostatni wieczór z nimi spełniony, a On ich wyprzedza. To On wstaje od stołu, to On klęka, to On obmywa ich nogi. Zawsze pierwszy. Przeżycie tego obrzędu otwiera nas na kochanie dalej. Ale też cała msza Wieczerzy Pańskiej jest bardzo głęboko wpisana w kontekst Paschy Żydowskiej, o czym będzie nam przede wszystkim przypominało pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia, które opowie o pierwszej pasrze, którą Izraelici sprawowali jeszcze w Egipcie. Wtedy, kiedy miała dokonać się 10. plaga, ostatnia, kiedy mieli zginąć pierworodni. I żeby nie zginęli pierworodni Izraela, Pan Bóg im nakazał zabić baranka i krwią baranka naznaczyć domy. Te domy, które będą oznaczone krwią baranka, będą bezpieczne, bo Bóg nad nimi przejdzie, otaczając je swoją opieką, taką niejako rozciągając taki ochronny namiot nad nimi. Także kiedy anioł śmierci będzie wchodził do domu w Egiptu, Egipcjan, żeby zabić pierworodnych, ominie te domy, które są naznaczone krwią baranka. Stąd też cała nazwa święta. Święto nazywa się Pesach, mówimy misterium paschalne, co najczęściej tłumaczymy jako przejście. Ale ciekawe jest to, że ojcowie greccy najczęściej tłumaczyli ten termin hebrajski Pesach nie terminem diabazis, czyli przechodzić obok, ale terminem hyperbazis, to znaczy przeskakiwać ponad, przechodzić ponad czymś. Trochę można by było sobie to wyobrazić w taki sposób, że jak były te poszczególne domy, to tak Jahwe sobie przeskakiwał. Ten dom przeskoczył Izraelitów, bo był naznaczony krwią baranka i jak przeskoczył nad nim, to go otoczył takim właśnie namiotem ochronnym. Koło kolejnego przeszedł, bo nie był naznaczony krwią baranka, kolejny znowu przeskoczył. I co jest niesamowicie ciekawe, że ten czasownik Pascha dotyczy Boga. My tak mówimy, przeżyj Paschę. W niektórych językach, czy włoskim, czy hiszpańskim, mówi się Feliz Pascua, nie? Szczęśliwej Paschy, jakby życząc, żeby to było nasze doświadczenie, żebyśmy to my przeżyli Paschę. A cały klucz liturgii jest nie w tym, żebym to ja przeżywał Paschę, tylko żebym Bogu pozwolił przejść przez moje życie, przeskoczyć ponad Nim, żeby to Bóg przeżył swoją Paschę we mnie. Żeby zawiesić trochę naszą aktywność, nasze staranie. Nie chodzi tu dzisiaj w tej liturgii o to, żebyśmy my coś zrobili, tylko żebyśmy maksymalnie pozwolili Bogu robić, działać, żeby to było Jego święto w nas. Bo to jest drugie, niesamowicie ważny element dla Paschy żydowskiej. Takim kluczowym momentem była Haggada, czyli opowieść o wyzwoleniu, kiedy to najmłodszy syn w domu miał zapytać ojca: ojcze, dlaczego ta noc jest taka niezwykła? Dlaczego tej nocy nie musimy iść spać, czuwamy, a każdej innej nocy chodzimy spać? Dlaczego tej nocy jemy przaśne chleby, a każdej innej kwaszone? Dlaczego tej nocy jemy gorzkie zioła, a każdej innej nocy słodkie? I ojciec, udzielając odpowiedzi na te pytania najmłodszego syna, zaczynał opowiadać o tym, jak Bóg wyzwolił Izraelitów z niewoli egipskiej, jak ich przeprowadził przez Morze Czerwone, jak ich doprowadził przez zawarcie przymierza, danie dekalogu do ziemi obiecanej. Ale ojciec tak musiał opowiadać tą Haggadę paschalną, żeby nie opowiadać jej w czasie przeszłym, tylko w czasie teraźniejszym, mówiąc, to jest nasza historia. To my stoimy nad brzegiem Morza Czerwonego. To my jesteśmy dzisiaj wyzwalani. To my jesteśmy dzisiaj wprowadzani do ziemi obiecanej. Więc cała rzecz jest w tym, żebyśmy przeżyli dzisiaj tę liturgię nie jako opowieść o tym, co Jezus zrobił względem swoich uczniów, ale co Jezus robi dzisiaj względem mnie. To my jesteśmy współbohaterami tego wydarzenia. W tym sensie, że to Jezus względem nas dzisiaj umywa nogi. To względem nas podarowuje swoje ciało i krew. To nam się oddaje. I każdy z nas musi to przeżyć osobiście. To jest niezastępowalne i nieprzekazywalne. Może stać się moim udziałem. Ale jeżeli w to wejdę w takim kluczu. Ta Haggada paschalna była tak niesamowicie ważna, że ojciec rodziny musiał ją zawsze opowiedzieć. Mógł się posłużyć też Księgą Wyjścia do pomocy, ale nawet jeżeli rabin sam sprawował Paschę, nie było nikogo innego, to i tak musiał opowiedzieć Haggadę paschalną sobie samemu. To był tak kluczowy moment. I słynny rabbi Gamaliel tłumaczy, że w Haggadzie paschalnej trzeba też opowiedzieć o trzech najważniejszych paschalnych daniach. O ofierze baranka, o chlebie przaśnym i o czterech kielichach czerwonego wina, które wypijano w czasie Paschy. I nie spełnia obowiązku Paschy ktoś, kto nie wytłumaczy tych trzech symboli. Dlatego pozwólcie, że na koniec tej katechezy pokrótce każdy z nich, bo one też są bardzo głęboko wpisane w całą symbolikę dzisiejszej mszy Wieczerzy Pańskiej. Pierwsza rzecz zastanawiająca jest taka, że żaden z ewangelistów nie opisał, że w czasie ostatniej wieczerzy spożywano baranka. tak jakby to było nieistotne, jakby, albo jakby tego nie zauważyli. Żaden z nich nie opowiada o tym, że jest baranek w czasie ostatniej wieczerzy. Niektórzy bibliści wyciągają z tego wniosek, że może ostatnia wieczerza nie była paschą. Ale jednak wiele jest innych elementów, które bardzo skrupulatnie ewangeliści odnotowują, żeby nas jednak przekonać, że to na pewno była uczta paschalna. A nie ma paschy bez baranka. Przynajmniej w tamtym czasie nie było, bo po zburzeniu świątyni, czyli po 70 roku, Żydzi już nie spożywają baranka, bo nie ma go gdzie zabić, bo nie ma świątyni. To dlaczego milczą o baranku? Jedyna odpowiedź, jaka jest rozsądna, to że tym barankiem nie było zwierzę ofiarne, które mieli wtedy spożyć, ale tym barankiem był sam Jezus Chrystus, co szczególnie mocno pokazuje nam święty Jan, który rysuje bardzo taką precyzyjną paralelę między przygotowaniem baranka paschalnego do uczty paschalnej, a śmiercią Jezusa na krzyżu. Baranka zabijano w dzień przygotowania Paschy, czyli 14 dnia miesiąca Nisan, o godzinie 15. Jezus według Jana umiera na krzyżu 14 dnia miesiąca Nisan o godzinie 15. Dokładnie w tym momencie, w którym w świątyni są zabijane baranki. Baranka zabijano w taki sposób, że przebijano mu również serce, żeby z niego wypłynęła krew, bo nie spożywają mięsa z krwią. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, jego serce zostało przebite włóczniom, z którego wypłynęła krew. Baranka trzeba było upiec w całości, to znaczy nie wolno mu było łamać kości. Tak jak Jezusowi nie połamano kości, mimo że zrobiono to z wiszącymi obok łotrami. Ale przy Jezusie powstrzymał się żołnierz, żeby Jezus był barankiem, któremu nie połamano kości. Baranka pieczono w całości, a to oznacza, że również z wnętrznościami, tylko te wnętrzności, przepraszam za dosadność obrazu, ale wyciągano z baranka i owijano mu wokół głowy, tworząc taki czepiec. I wszystko wskazuje na to, że korona cierniowa, którą Jezusowi założono na głowę, nie miała kształtu takiego wianuszka, jak to najczęściej przedstawiamy wokół czoła, tylko była czepcem, który obejmował całą głowę, co znów nawiązywało do tej symboliki baranka. W końcu baranka należało upiec na dwóch drewnianych rusztach, który jeden przechodził wzdłuż kręgosłupa, a drugi w poprzek, czyli był w kształcie krzyża, tak jak Jezus umiera, ukrzyżowany. Cała symbolika baranka paschalnego wypełnia się w śmierci Chrystusa. Podobnie ma to miejsce z chlebem. Również chleb przygotowywany do Paschy jest przaśny ze względu na to, że Izraelici nie zdążyli się przygotować do wyjścia. Nie mieli zakwaszonego chleba, musieli tylko zrobić takie podpłomyki z mąki i wody. Ale ten chleb najpierw jest nakuwany, dzisiaj byśmy powiedzieli widelcem, wtedy jakimś patyczkiem. Z jednej strony dzięki temu lepiej się wypieka, ale też będzie miało to niesamowite znaczenie dla symboliki w odniesieniu do Chrystusa. W czasie uczty paschalnej szczególnie ważne są trzy chleby, które są wkładane do takiej chusty, która się nazywa jedność, która ma trzy kieszenie. Każdy chleb jest z osobnej kieszeni. W pewnym momencie uczty ojciec rodziny wyciąga środkowy chleb ze środkowej kieszeni, przełamuje go na pół i jedną część wkłada, owija w inny materiał i chowa gdzieś w domu, w taki sposób, żeby dzieci nie widziały. Na koniec uczty paschalnej zadaniem dzieci jest odnaleźć ten fragment ukrytego chleba, który jest nazywany słowem afikoman, co znaczy deser, bo to jest ostatni kęs uczty paschalnej, który się spożywa na koniec. Natomiast drugą połówkę chleba, nad nią ojciec odmawia modlitwę błogosławieństwa, a potem łamie na małe kawałki i rozdaje wszystkim uczestnikom. I to prawdopodobnie jest ten moment, kiedy Jezus wziął chleb, połamał go i podał swoim uczniom, mówiąc: to jest ciało moje. Ale zobaczcie też, jak cała ta symbolika chleba odnosi się do Jezusa. Trzy chleby, trzy osoby Trójcy Świętej. Chusta nazywana jedność, tak jak trzy osoby Trójcy są jednością w jednej naturze boskiej. Drugi chleb, druga osoba Trójcy, staje się człowiekiem, aby można go było przełamać, to znaczy, żeby mógł złożyć siebie w ofierze. Po tym przełamaniu rozdał się nam, wydał się w nasze ręce, a jego ciało, tak jak ten chleb, jest ponakuwane koroną cierniową i biczami. W końcu jego ciało zostaje owinięte w całun grobowy i na 3 dni ukryte w grobie, żeby o poranku zmartwychwstania uczniowie i Maria Magdalena odnaleźli go z taką radością, jak te dzieci, które szukają ukrytego deseru na koniec Paschy. Cała symbolika chleba też w Jezusie znajduje wypełnienie. I w końcu ostatni element, 4 kielichy wina. To znów było tak ważne, że nawet dzieci tej nocy musiały wypić wszystkie 4 kielichy wina. Choć trzeba dodać, że było ono mocno rozcieńczone. 2/3 wody, 1/3 wina. 3 z nich wypijano w ten sposób, że każdy pił ze swojego kieliszka. Tylko 3, najważniejszy, był wypijany z 1 kielicha przez wszystkich. Najpierw ojciec rodziny, który potem podawał kielich. Także każdy z 1 kielicha wypijał. Prawdopodobnie to znów był ten moment, kiedy Jezus wziął kielich i powiedział: to jest moja krew, która za was będzie wylana. Bierzcie i pijcie. Każdy z tych kielichów zamykał jedną część uczty paschalnej. Pierwszy, nazywany kidusz, czyli kielichem uświęcenia, zamykał pierwszą część, modlitwę błogosławieństwa nad winem. Potem po drugiej części, czyli po haggadzie paschalnej, był kielich wyzwolenia wypijany. Po właściwej uczcie, gdzie spożywano mięso baranka i chleb, wypijano 3 kielich, nazywany właśnie kielichem błogosławieństwa. I to był ten kielich, który wszyscy spożywali z jednego, wypijając z 1 kielicha. I uczta paschalna kończyła się 4 kielichem, na zakończenie, który był nazywany kielichem wypełnienia albo chwały. I znowu mamy pewną trudność, ponieważ ewangeliści nie odnotowali tego, że Jezus wypił ten 4. kielich. I znów jedni twierdzą, że to po prostu nie było ważne. Ale jest ciekawe, że zanotowali, że Jezus po odśpiewaniu hymnu wyszedł z uczniami do ogrodu. Ten hymn to był tak zwany Wielki Hallel, czyli Psalm 136. I po nim, bezpośrednio po nim, było właśnie wypicie 4. kielicha, który zamykał całą ucztę. I są przynajmniej 2 piękne symboliki, które mówią, dlaczego Jezus tego kielicha nie wypił. Pierwsza, zaproponowana przez amerykańskiego biblistę Scotta Hanna, jest interpretacją w kluczu, że Jezus nie wypił tego kielicha, ponieważ 4. kielichem domykającym Paschy był kielich Jego męki na krzyżu. Kiedy Jezus w Ogrodzie Oliwnym będzie się modlił: Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, tylko Twoja niech się stanie. I wypił Jezus ten kielich swojej męki i śmierci na krzyżu. Ale jest, wydaje mi się, jeszcze ciekawsza teoria księdza profesora Rosika, biblisty z Wrocławia, który polemizuje właśnie ze Scottem Hanem i mówi, że nie, ten kielich, który Jezus wypija na krzyżu, jest tożsamy z kielichem błogosławieństwa, kiedy wydał swoje ciało i wydał swoją krew i dał ją uczniom. Że Jezus nie spożywa tego 4. kielicha, dlatego że przecież mówi w czasie ostatniej wieczerzy, że już odtąd nie będzie pił z owocu winnego krzewu aż do dnia, kiedy wraz z nami wypije go w Królestwie Niebieskim. I 4. kielich, domykający Paschy, miałby być wypity na uczcie godów baranka. Wtedy, kiedy historia dobiegnie końca, bo dopiero wtedy Pascha Jezusa się skończy, kiedy jej owoc, kiedy jej skutek dosięgnie każdego z nas. Bo to, co Jezus zrobił na krzyżu, to, co nazywamy zbawieniem, faktycznie ma moc uniwersalną. Jesteśmy w wymiarze uniwersalnym wszyscy zbawieni. Ale teraz cała rzecz jest w tym, żeby każdego z nas to dotknęło osobiście. Żeby owoce Jego męki stały się moim własnym udziałem. Żebym mógł faktycznie z Jezusem zasiąść kiedyś na uczcie w Królestwie i tam wypić 4. kielich. Kielich chwały, który zamknie Jego Paschę i otworzy radość na wieki. W tym kielichu już możemy w jakiś sposób uczestniczyć przez przyjęcie dzisiaj komunii. Ilekroć przyjmujemy komunię, tyle razy Pascha Jezusa zaczyna oddziaływać w nas i nas przemieniać. Więc wejdźmy z taką głęboką wiarą w te święte obrzędy Triduum Paschalnego i przeżyjmy to jedno święto, choć trwające 3 dni, w jak największej intymności i bliskości z Jezusem.